Radia Wnet. 18:17 za minutę. Pokój dobro. Hubert Czarnocki. Gościem dzisiejszej audycji jest Agnieszka, z którą porozmawiam o przybliżaniu się do Boga, pragnieniach, talentach i muzyce. Witaj.
Witam.
Zdarzyło ci się żyć bez Boga?
Tak, całkiem bez Boga to chyba nie. Ale byłam na takiej pustyni duchowej, można tak nazwać. Więc wiem, co znaczy taki okres oddalenia, takiego nieodczuwania obecności Jego w życiu. Mogłabym powiedzieć, że to jest taki czas tęsknoty, często nieuświadomionej może.
A z czego wynika to oddalenie? To już jest taki kolejny etap rozwoju duchowego, że Bóg cię wyprowadza na pustynię i doświadczasz takiej właśnie oschłości duchowej? Czy to było na początku tego rozwoju duchowego? Bo ojcowie Kościoła czy mistycy mówią o czymś takim jak oczyszczenie, między innymi jako jeden z etapów w rozwoju duchowym. I czy to było już to, czy
nie,
to było
nie,
na
nie.
początku?
Mam na myśli taką rzecz, jak takie coś, że człowiek idzie swoje właściwie pragnienia w swój świat, szuka na własną rękę, co go może rozwinąć, zadowolić i gdzieś w tym wszystkim zapomina o istnieniu Boga, może w ten sposób. Ja po prostu byłam w takim miejscu, że nie miałam pojęcia o tym, że Bóg jest osobą żywą, realną, że można mieć z Nim relacje i no, chodziłam do kościoła w niedzielę, tak jak większość pewnie moich znajomych wtedy katolików, ale nie budowałam z Nim więzi, więc cała moja energia, cały świat gdzieś skupiał się w poszukiwaniach, gdzie można by było z kim porozmawiać, z kim wejść w jakąś taką relację, z kim lub czym się zabawić, gdzie się rozwijać na własną rękę, nie? I jak tu samemu sobie problemy swoje rozwiązać. To był taki czas, on trwał, myślę, że około 7 lat. Taka przysłowiowa pustynia rzeczywiście. No i po tym czasie rzeczywiście czułam, że coś tutaj mi w sercu woła. Gdzie ten Pan Bóg? Czy na pewno nic więcej nie ma? Czy może nie tyle Pan Bóg, ale o co tutaj w tym życiu chodzi? To było takie głębokie wołanie. Wydaje mi się, że gdzieś może, nie wiem czy większość, ale sporo osób tego doświadcza.
Była jakaś taka konkretna przyczyna tego, że zaczęły pojawiać się takie pytania w głowie, gdzie jest ten Bóg?
A to właśnie wiesz, ciekawe jest, bo kiedy jest się na jakiejś takiej, nazwijmy to pustyni, to człowiek odczuwa jakieś pragnienie. I nie wiem, jakie tam pytania sobie zadaje, tylko pewnie coś w stylu, jak mogę się napić. No u mnie to było tak, że poszukiwałam rzeczywiście głębi, jakiejś głębi, jakiegoś spotkania. Trudno było mi to wytłumaczyć czego, ale wiedziałam, że gdzieś w stronę Boga muszę iść. Nie wiedziałam, że znajdę to, co teraz. Nie miałam pojęcia, co ja tam znajdę właściwie, ale wiedziałam, że tam trzeba iść. I po prostu poszłam tak. Dałam się namówić na jakieś rekolekcje komuś. Od tego się zaczęło, powiedzmy.
To był taki pierwszy krok, rozumiem. A jakie rekolekcje?
To akurat były rekolekcje Szkoły Nowej Ewangelizacji. Wtedy to był kurs Filipa. Ale wiem, że teraz to jest kurs Nowe Życie. Porównywalny również z Talita Kum, który prowadzi Przymierze Miłosierdzia. To są takie kursy bardzo dobre, takie rekolekcje, powiedzmy, na pierwsze spotkanie Pana Boga lub też na pogłębienie więzi. Ja się z czymś takim spotkałam i to było takie, powiedzmy, pierwsze boom, uświadomienie sobie, że Bóg jest żywy.
To tam się dowiedziałaś, że można mieć relacje z Nim?
Tam się czegoś dowiedziałam, tak. To był taki początek. Spotkałam osoby, które rzeczywiście tak żyją, są takie... to były osoby, które były z Nim w relacji, które już coś doświadczyły, już mogły się czymś podzielić. Więc słuchałam, byłam spragniona tych wiadomości, byłam spragniona relacji, więc słuchałam, przyglądałam się i zapragnęłam też spotkać tego Boga. Widziałam też szczęście na ich twarzach.
I to pociągało na pewno.
No na pewno.
A było takie wow, że rety, tu jest żywy Kościół, ja też tak chcę.
Tak, tak, dokładnie to. Nie wiedziałam, że to jest aż tak możliwe, bo no ja wcześniej w dzieciństwie spotkałam się z czymś takim, bo też jestem dzieckiem oazy, wychowałam się na oazie, pojechałam na jakieś takie rekolekcje i to było bardzo fajne, piękne spotkanie. Natomiast, jak mówiłam, później przeszłam przez taką trochę pustynię, trochę poszukiwanie po swojemu. I tutaj, kiedy doświadczyłam już jako ten młody człowiek, już taki, już po studiach spotkania z Bogiem, to było zupełnie na innym poziomie. To było takie wow, Kościół rzeczywiście może być żywy, że Jezus jest żywą osobą. W tym momencie zaczęła się w moim życiu rewolucja. To ja chcę żyć inaczej, jeżeli tak jest, to warto poszukać, kim On jest. to warto by zobaczyć, poznać go bardziej. No i w tę stronę zaczęłam właśnie iść wtedy.
I to był, rozumiem, że początek jakiegoś procesu, który miał swoje jakieś etapy pewnie.
Dokładnie tak. Tak, bo w pierwszym momencie oczywiście wydawało mi się, że to jest wszystko i że już spotkałam, zaczęło się i zarazem skończyło, ale nie, to zawsze jest proces. I teraz jak patrzę wstecz na swoje życie, to też widzę, że nie było takiego jednego tylko nawrócenia, tylko to jest taki cały czas proces, bo Pan Bóg jakby przychodzi na każdym poziomie w inny sposób. Inaczej mówił do mnie, jak byłam dzieckiem, inaczej później, jak po studiach się z Nim spotkałam, tak na serio, a inaczej jest teraz. I też po drodze były różne etapy, więc widzę to jako całość trochę, taką większą w tym momencie.
Ale to z oddali się widzi, prawda?
Dopiero z oddali, tak.
Z perspektywy. Ty się zajmujesz muzyką. Czym jest dla ciebie muzyka?
A to ciekawe pytanie, bo rzeczywiście jestem po studiach muzycznych i zawsze bardzo fascynowała mnie muzyka. W szkole to zawsze było tak, że uczyłam się grać. Miałam takie etapy, że chciałam grać jak najlepiej, jak najwięcej ćwiczyłam. Bardzo mnie fortepian fascynował, więc grałam. Jeszcze do dziś pamiętam Beethovena, jak to był dla mnie ogromna frajda, że grałam jego utwory. Natomiast kiedy poszłam w stronę uwielbienia i muzyki takiej właśnie z Bogiem, to odkryłam, że jeszcze jest coś więcej. I teraz już...
Ale gdzie więcej? W muzyce więcej?
Tak, w muzyce.
Czy w relacji z Bogiem?
W muzyce i w relacji, bo to się jakoś razem łączy u mnie. Ale rzeczywiście w muzyce, że są przestrzenie, o których istnieje nie miałam pojęcia. Oczywiście wiedziałam, że są osoby, które komponują. Ja się nigdy na to nie otworzyłam wcześniej. Ale teraz widzę, że jest taka przestrzeń duchowo-muzyczna, w której Duch Święty wchodzi. I wtedy tworzymy takie utwory, których nie wiedziałam, że mnie na to stać po prostu. Więc jestem zafascynowana tą przestrzenią. Rzeczywiście jest to coś takiego, na co nie do końca... Mam jakąś wpływ. Ja daję swoje 2 ryby i 5 chlebków, a on w to wchodzi i tworzy coś więcej. To jest fascynująca sprawa. Ludzie potem pytają, o, jaka fajna była ta piosenka. Tam taki refren był, 2 zwrotki, no nie? Tam jakiś bridge nawet może tam gdzieś się pojawiał. Skąd ty to znasz? Gdzie? Skądś wykopałaś? Mówię, no właśnie, przed chwilą Duch Święty to podpowiedział, więc rzeczywiście jest to strasznie fajna zabawa.
Powiedziałaś, poszłam w stronę uwielbienia. Ktoś cię do tego zainspirował? Gdzieś to zobaczyłaś, podejrzałaś, podsłuchałaś?
Dobre pytanie, bo właśnie tak tutaj siedzę i myślę, kiedy to się zaczęło? I wiesz, że nie wiem, ale to było chyba coś takiego, że usłyszałam, rzeczywiście pojawiłam się na jakimś spotkaniu uwielbienie z uzdrowieniem, bo teraz jest tego sporo w kościele. Można się też wpisać w Google msza święta z uzdrowieniem czy uwielbienie. Nawet teraz niedawno Marcin Zieliński prowadził takie spotkanie z uzdrowieniem. No jest tego dużo. W każdym razie pojawiłam się gdzieś na jakimś spotkaniu tego typu i rzeczywiście doświadczyłam takiego czegoś jak... przemiana postawy wewnętrznej, jak to, że z takiego czegoś, że nic mi się nie chce, nagle zaczęło mi się rzeczywiście, jakbym wstała duchowo. Zaczęło mi się chcieć oddychać, inaczej zaczęłam oddychać. Zaczęło mi się chcieć tworzyć, poczułam wolność taką i moc. Tak jakby coś się we mnie wyprostowało, więc rzeczywiście zaczęłam to drążyć i okazało się, że jest to temat również, którym zajmuje się Kościół, nasz Kościół katolicki, tak, bo Szkoła Nowej Ewangelizacji tworzy również warsztaty dla muzyków, nazywające się Kurs Dawida i on bardzo wiele mi pomógł, bo rzeczywiście na ten kurs w końcu pojechałam i tam dopiero odkryłam, jak bardzo ważne jest dla mnie osobiście uwielbienie i muzyka dla Boga.
Mhm. To też był pewnie jakaś część dłuższej historii. Uwielbianie Boga nie tylko pewnie w śpiewie, ale też w tańcu, bo ty też organizowałaś uwielbienie z flagami na przykład.
Tak, tak, ale ja uważam, tak właśnie odczuwam też tak w środku, że Duch Święty jest twórczy. I rzeczywiście jak w pewnym momencie myślałam, że śpiew i gra jest już wszystkim dla mnie absolutnie, wtedy okazało się, że nie, że jest jeszcze więcej. Są na przykład właśnie tak jak mówisz flagi, jest taniec. Spotkałam się z tańcem uwielbienia, o którym istnieniu też wcześniej nie miałam pojęcia, że można tak całym sobą tańczyć dla Boga. No, wcześniej nie miałam pojęcia. Wcześniej ten chodziło się na dyskoteki, wytańczył się człowiek, wrócił do domu, przespał się, fajnie było i tyle. A że można to robić dla Boga. I zaczęłam to odkrywać. Okazuje się, że to wszystko jest w ogóle w Biblii. Można znaleźć potwierdzenia, że już Dawid tańczył, prawda, dla króla. I nasz, i też narody, Izrael, kiedy zwyciężał te wszystkie bitwy, to przed bitw, przed, na przedzie szli właśnie tańcerze, śpiewacy, uwielbiający Boga. I wiele takich sytuacji mamy też tam opisanych, jak oni wygrywali wojnę. Kiedy okrzyki uwielbienia, na okrzyki uwielbienia często wróg uciekał już. Więc to jest rzeczywiście ciekawy temat. Można by o tym całą konferencję powiedzieć.
Pan przybywa w chwale swojego ludu. Ty tego doświadczyłaś, uwielbiając Boga?
Oczywiście, oczywiście. I każdemu tego życzę. Tak, to wystarczy niewiele właściwie. Poświęcić swój czas i no, spróbować uwielbiać Go. Ustawić Go na właściwym miejscu, oddawać Mu chwałę. Po prostu to nawet mówić, śpiewać, krzyczeć, że ty jesteś Bogiem moim i tak. I też jak Bóg przebywa w chwale swego ludu, no, kiedy spotyka się Jego lud i ogłasza Jego chwałę, oddaje Mu tę chwałę, wtedy rzeczywiście chwała Boża wstępuje, zmienia rzeczywistość. Atmosfera jest inna. I rzeczywiście wróg ucieka. Tak, doświadczyłam tego.
A jak to zacząć, to uwielbienie? Bo może ktoś powiedzieć, że no, ja nie mam daru języków, śpiewać może nie potrafię, nie czuję rytmu, a jak powiem, bądź uwielbiony, bądź wywyższony, bądź błogosławiony, to mi się po 10 sekundach repertuar kończy i nie wiem, co dalej mówić, więc jak to kontynuować?
Rozumiem. No po prostu to się zaczyna zawsze od spotkania. Uwielbienie jest relacją, to jest przebywanie ze swoim przyjacielem. Od tego się zaczyna i nie ma co się tak od razu napinać, bo jeżeli ktoś tego nigdy wcześniej nie robił, to najpierw trzeba poszukać spotkania z przyjacielem. Przyjacielem mam na myśli Boga oczywiście, ale można to przenieść na życie, żeby sobie łatwiej to jakoś wyobrazić. Jeżeli jest osoba, na której mi zależy, którą kocham, no to chcę z nią spędzać czas, chociażby ten kwadrans dziennie gdzieś poświęcić. Chociażby nawet, jeżeli nie można rzeczywiście, no to chociaż w myślach, ale budowanie relacji. I wtedy to przychodzi naturalnie. I wtedy przychodzi to, że ja się z tobą spotykam i cieszę się, że jesteś, nawet jeżeli mam trudny dzień, ale cieszę się, że jesteś, chcę ci oddawać chwałę. A potem już człowiek może się wszystkiego uczyć technicznie, to tak jak tańca. Krok.
Mhm. Zaraz zrobimy przerwę muzyczną, ale przed nią jeszcze takie pytanie, bo ty pracowałaś w różnych miejscach i powoli jakoś dochodziłaś do odkrycia swojej życiowej misji, swojego miejsca w świecie. Jak to robić? Jak się szuka swojej życiowej misji?
No na pewno trzeba pytać o to Boga na modlitwie i też spotykać się albo przede wszystkim nawet ze swoim sercem. Jak to się robi? Na pewno nie można lekceważyć swoich pragnień. Ja bardzo wiele błędów popełniłam przez to, że szłam według tego, co gdzieś trzeba było zrobić. Ktoś mi podpowiadał, a lekceważyłam to, co miałam wypisane tam w sercu. Nie wiem, czy tak się spotykają inni, ale ja się spotkałam z takim stwierdzeniem, że wola Boża na pewno jest inna od woli mojej i tu będzie na pewno konflikt. Gdzieś to założyłam sobie na starcie i utrudniała mi ta myśl bardzo wiele, bo myślałam, że muszę przekonać mojego Boga do moich ścieżek i tak dalej. Okazało się, że to jest wielki błąd, wielka nieprawda, bo to, co ja mam wypisane w głębi serca, to przecież mój Stwórca mi wypisał, więc moje pragnienia te z głębi serca jak najbardziej są realizacją mojej misji, mojego powołania i tak dalej. I rzeczywiście, kiedy to odkryłam, to poczułam się niesamowicie wolna. Niesamowicie. To była po prostu modlitwa, ale też taka właśnie, to było, są takie rekolekcje pomagające, jak na przykład kurs, to akurat, o na przykład Samuel, to są takie rekolekcje powołaniowe, które wiele potrafią człowiekowi powiedzieć, już wewnątrz wspólnoty Przymierza Miłosierdzia. Są też inne powołaniowe rekolekcje, na których można się spotkać z samym ze sobą, z własnym sercem, gdzie nie tylko chodzi o rozważenie swojej drogi życiowej typu kapłaństwo, małżeństwo, zakon, ale też co jest moją misją. Zadawać sobie trudne pytania, nie bać się, bo Bóg nie jest przeciwko nam. Jest bardzo mocno z nami. I właściwie to służy nam pomocą. No to jak najlepszy przyjaciel, to nie chodzi mu o to, żebyśmy nie doszli do celu, tylko właśnie, żebyśmy doszli.
Czy Bóg poprzez talenty, które nam dał, chce nam coś powiedzieć?
Myślę, że na pewno. Przede wszystkim chce wydobyć z nas to piękno, którego my jeszcze nie znamy, a które mamy. Na pewno chce, żebyśmy coś odkryli, czymś się podzielili i to rzeczywiście jest pewien wysiłek. ale też chce coś pokazać przez to i przemówić do innych osób, które gdzieś może siedzą i nie wiedzą, że tak można. I też chcę powiedzieć, że jest więcej niż sobie gdzieś założyliśmy. Bo jak mówimy talenty, to nie wiem, czy tak jest u nas, ale często się kojarzy nam, że śpiewamy, talent, czyli śpiewam, talent, czyli maluję. I tak mniej więcej to gdzieś tutaj się zamyka, ale talentów jest o wiele więcej. Nawet sam taniec. Taniec to może być taniec towarzyski, taniec solo, może być taniec z flagami, może być taniec przeróżne, prawda? Więc talent to jest szerokie pojęcie. No i myślę, że Pan Bóg chce nam też powiedzieć, że Duch Święty jest czymś więcej, że jest twórczy. Że jeżeli my myślimy, że na flagach się świat kończy, to On już mówi, to dopiero się zaczyna, już zapominamy, idziemy dalej. Jest więcej, żebyśmy próbowali za Nim nadążyć. Myślę, że o to też chodzi.
Na czym polegają warsztaty, które prowadzisz? Bo ty właśnie prowadzisz takie zajęcia, warsztaty, które dotyczą odkrywania talentów, wykopywania ich.
Tak, znaczy ja właściwie prowadzę, ale też bardziej organizuję i współprowadzę. Zapraszam do współpracy zawsze jakieś osoby, które mają doświadczenie uwielbienia i no na tańcu to jest, na tańcu ja nie jestem ekspertem od tańca, może jeszcze przynajmniej. Są osoby, które są w tym o wiele lepsze i tutaj mam doświadczenie w przemiłej współpracy z wieloma wspaniałymi osobami od tańca z flagami, od chociażby ekipa Worship Style, czy też inne osoby tutaj z Warszawy. Na czym polegają? Przede wszystkim na tym, żeby spotykać się z Bogiem w nowy sposób. Tutaj mamy, taki warsztat wygląda w ten sposób, że rozwijamy się tanecznie, jeżeli chodzi o warsztat taneczny. Rozwijamy swoje umiejętności, też wiedzę rozwijamy, bo dowiadujemy się, czym są dane kolory, o co tutaj chodzi, jakie mają znaczenie. Dowiadujemy się też jakiegoś kontekstu biblijnego, który tego dotyczy i używamy to w praktyce.
A czym są w takim razie pragnienia? O czym by one informowały?
O czym informują pragnienia? Na pewno o tym, co jest w głębi nas. Jak już jest takie piękne słowo, że głębia przyzywa głębię. Ja myślę, że one nam mówią o czymś, co często chcemy gdzieś może zasypać, bo nam się wydaje, że to jest jakieś zbyt wielkie, może niewygodne, a może nie dotyczy to nas. Często jest taka historia o kurze i o orle, pewnie większość słyszała, że orzeł wychowywał się z kurą i całe życie myślał, że jest kurą. Patrzył w górę, o jak pięknie leci orzeł. Kura mówi tak, ale ty jesteś kurą, ja jestem kurą. No i orzeł umiera. Więc pragnienia mówią często o nas prawdę, której ciężko jest jakby uwierzyć. Ja to sobie mówię tak, jeżeli Pan Bóg mówi przez te pragnienia, zrób to, zrób tamto, pierwsze, co mi się pojawia w głowie, ja? Niemożliwe, zupełnie niemożliwe. Ale myślę, że właśnie cała zabawa polega na tym, żebyśmy wchodzili w ten temat i odpowiadali, dobrze, to ja spróbuję, chociaż wydaje mi się, że jestem kurą.
Ty powiedziałeś, Pan Bóg mówi, zrób to, zrób tamto, ale jak słuchać tego głosu Boga, jak go słyszeć?
Tak, to jest też piękne pytanie. W ogóle wydaje mi się i jestem przekonana, że Pan Bóg do każdego z nas ma swoją osobistą ścieżkę dostępu. I że to nie jest takie jednolite. Oczywiście uwielbiamy Boga wszyscy razem i to jest generalnie, załóżmy, że wszyscy podnosimy ręce, wszyscy skaczemy, czy tam krzyczymy, jak się umówimy. Ale ta osobista relacja, no to wymaga takiego czasu spotkania. Jeżeli ja sobie siądę z moim przyjacielem pod drzewem i moja z nim relacja polega na tym, że ja sobie siedzę i go słucham, no to on uczy się, ja się uczę jakiegoś jednego wspólnego języka. Jeżeli ktoś inny ma taki pomysł, że pójdzie do kościoła, usiądzie w ławce i będzie to jego cisza i jego spotkanie, no to tu będzie inaczej. Każdy ma jakby, to jest ciekawe, ale każdy może sobie zbudować ją z Panem Bogiem po swojemu. I to będzie takie właśnie intymne, powiedzmy, prywatne. Ale są też, mówię, wspólne, styczne, to, że chodzimy, jako my katolicy, na Eucharystię, że jeżeli inne denominacje mają spotkania na wieczerzach, każdy ma, mamy też wspólne jakby takie działania, ale mamy też indywidualne.
A co byś powiedziała komuś, kto obcując ze współczesną popkulturą mówi, no to przecież ja słucham swojego serca, no to pewnie słucham Boga, pewnie idę za Bogiem.
No, jest to prawda, że słucha serce, tylko że są różne poziomy tego słuchania. Ja też tak miałam. Ja się świetnie bawiłam. Jakby mnie ktoś próbował nawrócić w tamtym czasie, tak mówiąc mi, idź do Boga na siłę, to w ogóle nie chciałabym go słuchać. Ja się dobrze bawiłam. Ja miałam dobre intencje. To był jakiś taki poziom, w którym byłam. Więc nie jest to jakimś kłamstwem. Słucham swoich piosenek. Wręcz nie należy tak odrzucać na siłę, myślę. Tylko no, pytać się Pana Boga, czy to jest wszystko. Bo jest w nas taka głębia, której nie zakłamiemy, nie jesteśmy w stanie. Można to do jakiegoś momentu, myślę, a w pewnym momencie ona się i tak upomni. Jest jakieś wołanie, którego nie warto lekceważyć, bo ono się będzie dobijało, no po prostu. Może to nie chodzi nawet o piosenkę, ale może ta osoba, przykładowo, jest to osoba, która, no tak jak mówisz, słucha tam popu i mówi, że jej serce się uspokaja. Dobrze, ale może jest coś większego, może jest jakieś zaproszenie na przykład do tego, żeby zaczęła rzeźbić, albo żeby, nie wiem, zbudowała jakąś taką relację z osobą, do której się boi podejść. To są różne ciekawe tematy, prawda?
Ty jesteś już spory czas przy Bogu. Czy z takiej perspektywy czasowej widzisz, że relacja z Nim się zmienia, nabiera nowego smaku?
Tak, ale to jest też to, że ja nie jestem żadnym takim ekspertem właściwie, bo ja też jestem zwykłym człowiekiem i mam wzloty, upadki. Czasami mam taką sytuację, że nie chce mi się wstać z łóżka i mówię, Boże, dzisiaj nie pogadamy. I muszę rzeczywiście wykonać pewną pracę, żeby dojść do tego poziomu zero. Jak mówi mój taki przyjaciel, wszyscy budzimy się poganami. Trzeba nam od nowa wstać, przypomnieć sobie, kim jesteśmy. O, jest taki film 50 pierwszych randek, może ktoś widział. Tam jest taka dziewczyna, która codziennie poranku zapomina, kim była i od rana musi sobie od nowa wszystko przypomnieć. Tak mówię, często, że ten film często jakby symbolizuje no mnie i myślę, że też wielu innych chrześcijan, że wstajemy i właściwie zrobiłoby się po swojemu. Co, no umyć zęby, zjeść szybko, iść do pracy, jest zły dzień lub dobry. Różne są w życiu sytuacje. Ale właśnie myślę, że co jest ważne, to żeby zawalczyć o siebie i wbrew temu, co się czuje, stanąć w tej świadomości, kiedy to się uda i się oddaje Bogu chwałę, wszystko się zmienia. Autentycznie, tak jakby ktoś mi zdjął czapkę z głowy, czy tam co innego, całe samopoczucie. To kwestia jest paru minut, jeśli wykonam ten wysiłek, jest zupełnie inny dzień. I to jest rzeczywiście sprawdzona prawda.
W tę zmianę relacji, czy zmiana jakości relacji z Bogiem, też może być wpisane takie doświadczenie, które jest nazywane czasem drugim nawróceniem, albo doświadczeniem pustyni, albo nocy ciemnej. Czy ty miałaś coś takiego? Doświadczyłaś czegoś takiego w życiu?
Takiej ciemnej nocy to chyba może nie doświadczyłam, ale mam takie etapy, kiedy mam wrażenie, że on jest gdzieś daleko. Gdzieś daleko po prostu tak sobie żyję i mam wrażenie, że moje modlitwy gdzieś trafiały w próżnię, że tyle się modliłam, jakbym darła palcami ziemię, a on po prostu gdzieś nie słyszał. No. Miałam taki etap w swoim życiu. Ale teraz też widzę, że to był po prostu taki czas, kiedy jakby wołałam, a nie było z mojej strony słuchania takiej prawdziwej relacji. Jest zupełnie inna sytuacja, kiedy mamy relację z przyjacielem. Na przykład, jeżeli jest jakaś pani w sklepiku, do której przychodzimy, prawda, robimy tam zakupy i my się z nią przyjaźnimy, to jest, prawda, bardziej prawdopodobne, że ona nam coś załatwi, niż kiedy jest to osoba obca. Więc kiedy jest to osoba nam bliska jakaś i powiemy, słuchaj, trzeba mi zrobić to i tamto, potrzebuję, żebyś mi sprowadziła jakieś tam przedmioty, no nie wiem, w tempie szybszym, ona spojrzy na nas z ciepłą i z miłością prędzej, niż gdyby to była obca. Tak samo z Bogiem, myślę. Wtedy myślałam, że jak będę więcej modlitw odprawiać, to on mnie prędzej wysłucha. A teraz widzę, że to nie tak. Przynajmniej w moim przypadku to jest, odkryłam, że jest ważniejsze zasłuchanie się i zobaczenie go jako osoby, która po prostu czeka na relacje. To myślę, że jest dla niego ważne. I to jest takie właśnie moje doświadczenie. I wtedy jest pokój i też większe zrozumienie, kiedy świat się toczy trochę inaczej niż myślałam.
Mhm. Żydzi podobno zaczynają dzień od takiej modlitwy Szemma Izrael, słuchaj Izraelu.
No i to jest piękne. Szemma Izrael to jest wręcz pierwsze przykazanie, które gdzieś może zapomnieliśmy. Gdybyśmy słuchali, to byłoby wszystko lepsze.
Czym jest według ciebie ewangelizacja?
Tak jak jeden biskup powiedział, że teraz nie potrafię przypomnieć, to biskup Dajczak czy Ryś, jest wychodzeniem z miłością. Wręcz powiedziano nam kiedyś wprost, że jeżeli wychodzicie i nie kochacie tych ludzi, to w ogóle nie wychodźcie. No bo my tak naprawdę często nie jesteśmy wcale lepsi, a wręcz nie mamy prawa czuć się lepsi, bo nie mamy takiej samej historii jak osoba, do której idziemy, prawda? Nie wiemy, co tam przeżyła, ale mamy ten przywilej, że możemy podzielić się dobrą nowiną i być dla kogoś światłem, którego być może potrzebuje. Więc trzeba, myślę, podchodzić z miłością do tej osoby, do której się wybieramy. Dzieleniem się miłością. No i oczywiście przede wszystkim Jezusem, bo Jezus jest miłością.
Masz doświadczenie dzielenia się z ludźmi taką miłością, którym powiedziałeś, że powiedziano wam. Rozumiem, że na przystanku Jezus pewnie, że biskup Ryszczydajczak tak powiedział. Żeby nie wychodzić, jeśli nie masz się miłości do tych ludzi.
Mam, ale zdecydowanie za mało, bo uważam, że powinno się tak codziennie wychodzić z miłością i to jest taki cel, do którego dążę, ale rzeczywiście jest tak. Są sytuacje, gdy na przykład miałam takie przekonanie, może to jest sytuacja z Lednicy akurat. W ogóle Lednicę polecam jako pierwsze miejsce dla ewangelizacji. Jakby ktoś miał ochotę jechać na ewangelizację i bał się, to ewangelizacja kręci.
Dlaczego tam jest jakoś łatwiej? Czy?
Jest to po prostu nasz teren, bo sama Lednica jest pięknym miejscem. To jest teren nasz, to znaczy kościoła już i tak jakby no, zło, które tam gdzieś próbuje coś zrobić, jest mniejszością i nie ma za bardzo szans. Więc rzeczywiście są tam piękne sytuacje, piękne spotkania. Nie mówię, że gdzie indziej nie ma, ale tak na początek. I rzeczywiście miałam taką sytuację, kiedy czułam takie ponaglenie gdzieś w środku, żeby podejść do pewnych osób, które tam stały w tłumie. Widziałam dwie osoby i no podeszłam i też, co tu mówić, zaczęłam dzielić się moim świadectwem życia z rodziny, jak tam było, w ogóle wszystko. I w pewnym momencie ta osoba, mimo tego, że nie chciała mnie na początku słuchać, zaczęła płakać, przeżywać. Okazało się, że dokładnie moja historia dotyczy jej, że ona ma taką samą historię. Więc też to spotkanie dało mi bardzo wiele do myślenia, że Pan Bóg często stawia nas w sytuacjach, kiedy osoba, którą nam gdzieś pokazuje, jakby przeżyła coś podobnego i potrzebuje usłyszeć. Jest to piękne.
A to sporo ludzi mi mówiło, że jak byli na jakiejś ewangelizacji, to akurat Bóg stawiał na ich drodze takich ludzi, którzy mieli podobne doświadczenie. Mhm. Ty też brałaś udział w czymś takim jak ewangelizacja nadmorska.
Tak.
Co to takiego jest?
Ewangelizacja nadmorska. Tak jak nazwa wskazuje, idziemy brzegiem morza, ewangelizujemy, głosimy Jezusa. Jest to ciekawe, bo to jest zorganizowane w ten sposób, że przed wyjściem są 4 dni chyba rekolekcji. I na tych 4 dniach rekolekcji uczymy się. Część uczy się śpiewać. Udzielimy się takie zespoły. Część uczyła się tam jakieś sztuki teatralne robić. I też uczymy się, w jaki sposób podchodzić, jak mówić, jak zagadywać. Tworzymy takie teamy, takie zespoły. Wtedy, jak ja byłam tu już jakieś parę lat temu, to były takie 2 zespoły. Nie orientuję się dokładnie, jak jest w tym momencie. I taki team po prostu idzie z flagami, ze śpiewem, z jakimiś z pewnym programem i śpiewa Cieszę się Bogiem brzegiem plaży, zupełnie w takiej swobodzie, bo nie mając nic, tak z taką lekkością. A potem podchodzimy i rozmawiamy z ludźmi o Bogu i zapraszamy na spotkania, które odbywają się wieczorem. Są to przeważnie msze z modlitwą uzdrowienia, bardzo piękne nabożeństwa. Tak to wygląda. Aha, i jeszcze co jest najważniejsze, idziemy przede wszystkim takie doświadczenie ewangelizacji na żebraka. To znaczy z takim zaufaniem, że Pan Bóg się zatroszczy o to, gdzie będę spać, gdzie będę, co będę jeść i jak ja to przeżyję.
Jak to jest, troszczy się?
Oj tak. Powiem tak, że jak się przeżyje pierwszy dzień i się nie brakowało ani kawy, ani jedzenia, ani niczego, co tam kto potrzebuje, no to jest fajnie. Jak się przeżyje drugi, to jest tak całkiem nieźle, ale jak tak minie tydzień, to tak trochę byłam przerażona wręcz, jak to jest możliwe. To chyba Bóg naprawdę jest.
A są jakieś historie z tej ewangelizacji nadmorskiej albo z innych, które zapamiętałaś szczególnie?
Są takie fajne sytuacje. Znaczy, ja to na przykład pamiętam, że jak Pan Bóg rozmnażał chleb, to było bardzo ciekawe, że szliśmy tą grupą, modliliśmy się na przykład koronką do Miłosierdzia Bożego i w pewnym momencie przychodziła osoba i zapraszała całą grupę na obiad. To było piękne doświadczenie.
A jak to tak sama z siebie? Czy wyście coś mówili do niej?
Myśmy po prostu stali, odmawiali koronkę na przykład. A potem przychodził ktoś i nas zapraszał. I to było takie dla mnie na początku, jak to jest, jak to jest. Jest tam też taki jeden pan w Kołobrzegu, który zaprosił całą grupę na lody. No przecież nie musiał, prawda? Pierwsze potrzeby człowieka to chleb i woda. Ludzie byli wspaniali, naprawdę dzielili się wszystkim, co mogli. I też mieliśmy takie świadectwa z tego, że osoby, które się dzieliły, później na przykład miały wielkie błogosławieństwo w tej pracy, że w sezonie takim, który już nie był sezonem typowo, wiecie, letnim, później mieli, interes się rozwijał, chociaż w normalnych warunkach wcześniej tak nie było, więc mało tego, że dostali spłatę za te nasze obiady, to jeszcze więcej osób przychodziło. I no mamy takie właśnie głosy. Były też świadectwa uzdrowienia. Szczególnie zapadło mi w głowę właśnie taka, jak ja chodziłam, to była taka dziewczynka, która zginęła na plaży. To była sprawa kilku godzin. Wiecie, lato, plaża, tysiące ludzi wszędzie, a 6-letnia dziewczynka, która gdzieś zawieruszyła się. No strach, strach, prawda? Pamiętam, jak chodziliśmy, żeby ją odnaleźć i w tym samym momencie nie mogliśmy iść wszyscy, bo to była 19, kiedy nam o tym powiedziano, o 19 jest nasze nabożeństwo. I pamiętam, jeszcze wtedy ksiądz Radek głosił kazanie. W pewnym momencie właśnie mówił, że czuje, że ta dziewczynka się znalazła i że ma to powiedzieć. A myśmy ją tam gdzieś jeszcze próbowali znaleźć. I mówił, że przecież nic się nie stanie, jak nie powie tego. Nikt się o tym nie dowie. Ale z drugiej strony w końcu zaryzykował i powiedział. I pamiętam, że jak on to powiedział, w tym samym momencie ta dziewczynka weszła, bo akurat ją jakiś policjant wprowadził. No niesamowite to było. A co jest najważniejsze, że myśmy takie medaliki rozdawali Matki Boskiej Niepokalanej. I to było takie głoszenie, że Maryja się zatroszczy o te osoby. Takie było słowo. I rzeczywiście ta dziewczynka ten medalik miała na sobie. Więc ufamy, że to Maryja ją tak przyprowadziła.
Było głoszenie, że Maryja, że zatroszczy się o te osoby. To było takie słowo poznania, tak?
Nie. Ktoś po prostu z osób mówił, że ten medalik, który nakładamy, tak jak jest napisane w tym przesłaniu, jest na medaliku napisane, że osoby, które noszą ten medalik, Maryja będzie się nimi opiekowała. To było bardzo zwyczajne.
Gdzie jest miejsce Ducha Świętego w ewangelizacji? Czy on się jakoś przydaje? Czy charyzmaty jego się przydają?
Tak, bardzo dobrze, jeżeli się idzie z Duchem Świętym na ewangelizację, bo wtedy jest porządek, wtedy jest tak, jak trzeba i Duch Święty najlepiej wie. Tylko jest oczywiście nam trudno zaufać, na początku zwłaszcza. Wydaje się, że my powinniśmy wszystko zrobić, ale są takie sytuacje, kiedy czujemy się słabi, nędzni, beznadziejni, nie nadający się do niczego. I wtedy wkracza Duch Święty, wtedy może się pokazać. Często właśnie musimy czuć się tacy niedołężni, żeby On właśnie zadziałał. Wielokrotnie byłam świadkiem tego, że w chwili, kiedy naprawdę już wydaje się, że nic nie zrobię, nic nie zrobimy, bo mój team w ogóle się nie nadaje. Ja dzisiaj nic nie powiem o Bogu, w ogóle nikogo, z nikim nie chcę o niczym rozmawiać. Często w tych sytuacjach Duch Święty robił niesamowite rzeczy, przyprowadzał ludzi. I wtedy wiadomo było też, kto tutaj działa, prawda, że to nie jest takie od nas, z naszej mocy, z naszej wspaniałości, tylko że właśnie udało nam się otworzyć drzwi temu silniejszemu, temu, który wie, który zna tych ludzi najlepiej. Takim doświadczeniem jest chociażby to, że był sobie jeden dzień, w którym w ogóle nie wyszliśmy. W ogóle, bo taka była pogoda, lało, wiało, grzmiało, nie nadawało się po prostu dochodzenie na plaży, w ogóle po mieście, ponieważ ludzi nie było w mieście. I nie mogliśmy zapraszać ludzi na nabożeństwo. Nic nie mogliśmy zrobić. Tego dnia cały dzień spędziliśmy na adoracji, na uwielbianiu Boga. Na takim przebywaniu z Nim po prostu. I to było dla nas niesamowitym zaskoczeniem, bo tego dnia na nabożeństwo przyszło najwięcej osób.
Ty masz taką opowieść związaną z tą ewangelizacją na żebraka o pewnej pani, która was przygarnęła na nocleg.
Tak. I ta pani teraz jest moim wzorem. Podziwiam ją, serdecznie pozdrawiam, jeśli słucha. Ponieważ ona Ona teraz głosi Jezusa w koszalińskiej ekipie. A też muszę powiedzieć, że bardzo dużo nauczyłam się i bardzo, bardzo wiele czerpię od tej ekipy, od Jezusa na stadionie. I co to było? Jak to było? No po prostu zabrakło nam noclegów. Ja i koleżanka jakoś tak siedziałyśmy, zostałyśmy same po nabożeństwie. Wszyscy gdzieś tam już poszli i my tylko dwie. I siedziała sobie taka pani, która mówi, co dziewczynki, nie macie gdzie spać. No to chodźcie do mnie. Miałam co prawda nikogo nie brać, bo coś tam, ale wzięła nas. To było niesamowite, bo ona słuchała, dla nas to było naturalne, co my tam przeżywamy i tak dalej. Ona słuchała, wchłaniała to wszystko. I ja nie miałam pojęcia, że to ma jakieś znaczenie. A to już było wiele lat temu, wiele lat temu. I rzeczywiście ona nas ugościła wspaniale. W ogóle niczego nam nie brakowało. Ja się czułam jak w pałacu, jak królowa po prostu. Chociaż miałyśmy tylko dwie koszulki, które na okrągło prałyśmy na zmianę. Więc rzeczywiście niczego nam nie brakowało i ufam, że wierzę, że Pan Bóg ją sobie wynagrodził, bo wygląda na szczęśliwą, jak patrzę na te filmiki, których głosi Ewangelię.
W życiu codziennym swoim, na przykład w pracy też ewangelizujesz? Jak tak na co dzień sobą wskazywać na Jezusa?
To jest świetne pytanie, bo to jest dla mnie szkoła, taka nauka właściwie bardziej tego. Staram się podchodzić do człowieka po prostu jak do człowieka. Nie robię jakichś spektakularnych ewangelizacji, jeśli mam być szczera, ale bardzo bym chciała do tego dojść, bo to jest do takiego czegoś, że żyję życiem swoim właśnie tak głoszę. Trudno jest mi w ogóle samą siebie ocenić, ale wydaje mi się, że żyję normalnie, że jestem taką zwykłą osobą.
Zaraz jeszcze jedna piosenka, ale przed nią nurtuje mnie jeszcze taki problem. Czy ty nie uważasz, że żyjemy w czasach nowej pięćdziesiątnicy?
A może? Ufam, że mam nadzieję, że tak. Bo to, co obserwuję, to jest niesamowite poruszenie się kościoła, niesamowite zrywy. Powstaje wiele zespołów, powstaje wiele wspólnot. Ludzie otwierają się na ducha i szukają. To, co obserwowałam ostatnio, fakt, że to przyjechał wtedy Marcin Zieliński, ale ja stałam jak urzeczona. Ludzie wchodzili do kościoła, to było akurat wtedy w katedrze praskiej, wchodzili rzeki ludzkie, ci bym powiedziała, rzekami. W kościele się nie mieścili. To jest niesamowite pragnienie gdzieś spotkania z żywym Bogiem, poszukiwania Go. Jest tego bardzo dużo i bardzo potrzeba takich osób, które będą gdzieś w swoich parafiach, w swoich miejscach głosić, tworzyć wspólnoty. Tak, widzę takie poruszenie. Myślę, że jest to możliwe.
Ekumenizm czym według ciebie jest?
Myślę, że dialogiem. Bo my często jesteśmy głęboko przekonani, że mamy jedyną świętą rację i być może mamy. Natomiast ekumenizm jest miłością i dialogiem. Zwłaszcza ten między chrześcijanami. Bo jest nas dużo i ostatnie właśnie spotkania, sytuacje, to co się dzieje w Polsce, pokazuje, że można spotkać się na wspólnej modlitwie. Można rozmawiać o tym. Ja byłam świadkiem przepięknego dialogu między pewnym Żydem mesjanistycznym, naszym biskupem katolickim i pewnym protestantem, gdzie każda z osób, chociaż zupełnie inna, wykazała się wielkim sercem, wielką miłością. Jestem to dziś poruszona do głębi tym dialogiem. Było to na konferencji Serce Dawida. I wtedy zrozumiałam, że taki dialog jest ważny, to ma znaczenie. I nie chodzi o to, żebyśmy rezygnowali z swojej tożsamości, absolutnie nie. Ona jest cenna, ona jest wspaniała. Ja jako katolik czuję się świetnie, ale mój brat protestant ma też jakąś ważną drogę w kościele. I każda z tych osób właśnie ma swoją drogę do Boga. Trzeba to uszanować, bo Pan Bóg jest Panem czasu i wie, którędy mamy iść, nie?
Co byś powiedziała komuś, kto twierdzi, że jego życie było pasmem cierpień i nic się już z takim życiem nie da zrobić, nic się z tego już dobrego nie da wyprowadzić?
No myślę, że trzeba by porozmawiać z taką osobą, spotkać się. Pewnie każda sytuacja jest inna, jeżeli ta osoba tak twierdzi, to pewnie ma też jakieś powody, żeby tak twierdzić, może coś się złego stało, ale co najważniejsze, żeby otworzyła, spróbowała otworzyć się na żywego Boga, bo On jest blisko. On jest blisko i On chce ją utulić, On ma rozwiązanie. Często nam się wydaje, że coś jest bardzo niemożliwe, ale przecież tak jak się modlimy. Ostatnio właśnie zatrzymuję się nad tym, wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego. I tam coraz im dalej w modlitwę, tym więcej schodów. Stworzyciela, nieba i ziemi i tak dalej. I każde kolejne wyzwanie mówi coś więcej. Więc jakbyśmy to spróbowali pomodlić się tak sercem, w kogo my wierzymy i spróbowali się z tą osobą spotkać, no to wychodzi z tego jedna prawda. No nie jest sama. Nie jest sama ta osoba na pewno. Jest przy niej ktoś, wielki ojciec, któremu zależy.
To może po prostu tak z serca zawołać, przyjść do mojego życia, wejdź w nie, tak? Poprowadź mnie?
Tak. Chociażby taka prosta modlitwa jak Ojcze Nasz. Ona niesie w sobie wszystko. Ojcze, święć się imię Twoje, pierwsze. To, co mówiliśmy wcześniej o uwielbieniu, to wszystko jest też tutaj. Jak się święci Twoje imię, to wtedy przychodzi Twoje królestwo. No i przyjdź królestwo Twoje. To jest wspaniała rzeczywistość. Wystarczy się na tych dwóch wersetach zatrzymać. Ja nie pamiętam, która to święta była, która nie mogła przejść dalej, tylko zatrzymała się na Ojcze Nasz. Ojcze Nasz, jak pięknie mieć Ojca, który jest w niebie. I nie mogła modlić się dalej, bo płakała ze wzruszenia, odkrywając to Ojcze Nasz. Może ktoś pamięta, może ktoś przypomni. Ale właśnie to jest cała niesamowita głębia. Jak Pan Jezus nam dał taką modlitwę, że często przemykamy tak po wierzchu, a warto się zatrzymać, myślę, na tym, chociażby jednym wersecie.
Ciekawe jest też to, że Jezus tam stawia uwielbienie na pierwszym miejscu, święć się imię Twoje.
Właśnie. Jak to jest fajne w ogóle, że to jest tak trochę też zakodowane, że to trzeba odkodować, trzeba to zauważyć, bo to na początek się tak nie rzuca w oczy, nie?
My wszyscy marzymy o bliskiej relacji z człowiekiem, ale co zrobić, żeby mieć bliską relację z Bogiem, żeby tak z Nim po prostu pobyć, tak jak na początku mówiłaś, i w ten sposób zaczynać też tą swoją naukę uwielbienia.
Myślę, że ważne jest też doświadczenie spotkania z człowieka. Pan Jezus powiedział, że jeżeli nie kochacie człowieka, którego widzicie, no to ciężko będzie kochać Boga, którego nie widzicie. Więc to, co my tam przeżywamy, tak teraz tak patrzę na swoje życie wstecz, to właśnie ma sens. No bo to, że spotykałam się z ludźmi, że próbowałam ich kochać, wychodziło, nie wychodziło, ale cały czas się uczymy tej miłości. I jak to robimy? No, poświęcało się czas, gdzieś jakieś spotkanie, jedno, drugie. Też myślę, że spotykać się z Bogiem, to warto od razu założyć sobie, że spotykam się jak z przyjacielem. Bo my wszyscy mamy często różne konotacje ojca, prawda? Nie każdy ma taki komfort, że miał wspaniałego ojca, a niektórzy mieli, ale ci, którzy mieli, to mogą sobie wyobrazić, że ojciec w niebie jest jeszcze bardziej, jeszcze większy, jeszcze więcej ogarnia. I z takim człowiekiem, który jest nam bliski, który nas stworzył, który zna nasze serca, który wie, z czego jesteśmy, z takim założeniem spotkać się z kimś, kto wie. I wtedy ja wiem, że tej osobie mogę powiedzieć prawdę, bo on to zniesie. Mogę powiedzieć mu, co czuję. Jak jestem zła, to mogę powiedzieć, wyrazić to moje uczucia, moją prawdę. Nie muszę udawać. To jest taka...
A to nie grzech jest? To nie grzech, tak wyrazić swoją złość na przykład?
Przecież to jest konieczne w relacji. Myślę, że grzechem jest kłamstwo. A jeżeli spotkamy się z prawdą, ja bym się ucieszyła, gdyby ktoś mi powiedział, słuchaj, czuję się tak i tak, no wtedy wiem, że ta osoba ma do mnie zaufanie. A jeżeli ma zaufanie, no to buduje się relacja. Więc myślę, że Pan Bóg tam bardziej się cieszy. Zresztą spójrzmy na proroków Starego Testamentu. Oni wszyscy często krzyczeli na Boga, chociażby taki Jonasz, ile razy tam się obraził. Pan Bóg nie zrezygnował z niego. Prowadził dialog. Puknęła go ryba, ale potem wypluła. I dalej był przyjacielem Boga, więc no, myślę, że warto. Bo wtedy, jak my się wykłócimy, nawet coś powiemy, co jest w nas, to gdzie my mamy to wypowiedzieć? Jak nie u najlepszego przyjaciela? Jeżeli nie powiemy tego, nie, to jest bardzo ważne, bo jeżeli tego nie wypowiemy jemu, to pójdziemy do kogoś innego. Ktoś inny tego nie zrozumie. Będziemy wypowiadać, obgadywać, co nie daj Boże, czy jeszcze inne rzeczy, więc to jest bardzo ważny temat. Tym bardziej, że jeśli mogę jeszcze powiedzieć, że są też takie psalmy, całe psalmy złorzeczące, można by ich poszukać, w których jest powiedziane wręcz, obyś tych moich wrogów pozabijał, rozbił o skałę dzieci, tak, jestem zły. I co? I są one w naszym Piśmie Świętym. Więc ja myślę, że Pan Bóg nie zakazuje nam wyrażenia emocji, wręcz do tego zachęca, ale we właściwy sposób i też nas tego chce nauczyć.
A jak masz jakiś dylemat życiowy, kiedy tak jesteś przed Jezusem, to jak rozeznajesz Jego wolę względem ciebie?
To też nie jest takie proste. Staram się słuchać. Stwarzam taką przestrzeń na słuchanie. Staram się wypowiedzieć to, co mam do wypowiedzenia i po prostu siedzieć i słuchać. I On przemówi zawsze w jakiś sposób. Są też, można przez Pismo Święte poszukać pewnych słów, ale można też posłuchać, jak mówi w sercu, bo Pan Bóg mówi w ciszy. I kiedyś ktoś mi tak powiedział, zobacz, Pan Bóg mówi w ciszy, nie wiedziałam, o co chodzi, co ty, człowieku, mówisz, no ale pewnie masz rację, jeszcze byłam młodsza, dzieckiem byłam. I rzeczywiście tak jest, tylko trzeba dać Mu czas, trzeba tak posiedzieć może i posłuchać, w jaki sposób On odzywa się do mnie, bo Pan Bóg mówi w różny sposób. Może przyjść na przykład człowiek, który w danej sytuacji jest odpowiedzią, może przyjść jakaś, może coś usłyszymy, co będzie adekwatne do naszego i warto rozważyć, czy to może jest dla mnie na ten czas.
I tak, tak sobie pomyślałem, że chyba też ułatwia to słuchanie, to dostrojenie się do fal Bożych, bycie w stanie łaski.
Oczywiście. To jest, jak dla nas katolików, jest bezcenne i no jakby to jest no, pewna podstawa i fundament, myślę. Ale jeżeli ktoś nawet nie jest w stanie w tym momencie być w stanie łaski, bo są różne sytuacje życiowe, to mimo wszystko ma prawo do Boga, bo tak jak tam, gdzie jest grzech, tam tym obficie rozlała się łaska, więc też nie możemy wpadać w drugą skrajność, że ponieważ jestem w grzechu, nie wolno mi się do Niego zbliżyć, bo ja często tak miałam, że jak już grzech, to ja w ogóle nie przychodzę do Pana Boga, bo ja jestem niegodna. Nie, trzeba, myślę, otwierać się i nie uciekać, bo On, no kto nas wyprowadzi z tych ciemności, jak nie ten, który wie jak, którędy i w ogóle. Więc trzeba wyciągać rękę i tyle, nie?
Mówiłaś, że posługiwałaś jako ewangelizatorka na Lednicy, na Woodstocku, nad morzem, na ewangelizacji nadmorskiej. To wszystko wpisuje się jakoś w termin taki nowa ewangelizacja. Co to właściwie jest nowa ewangelizacja?
Nowa ewangelizacja. Ja to pamiętam, jak Jan Paweł II jeszcze tak zawołał, że niech stąpi Duch Twój i odnowi ziemię. I tak od jakiegoś czasu obserwuję, że jakby to, co wtedy zawołał, że ten Duch Święty przyszedł i że to się zaczyna dziać, ta nowa ewangelizacja, nowy sposób. Głoszenie Ewangelii w taki, myślę, sposób przystępny dla człowieka, który chciałby spotkać Boga, a już nie bardzo wiedział jak. Tak jak ja. Ktoś mi kiedyś powiedział na takim kursie, słuchaj, Agnieszka, jest Jezus. Zobacz, w Piśmie Świętym jest napisane to i to. Posłuchaj. To jest niesamowite. Wtedy w tym momencie było to dla mnie niesamowite spotkanie z taką żywą obecnością Boga obecnego w Słowie Bożym, w drugim człowieku, w ogóle jako On, jako w osobie oddzielnej. I szukamy ciągle nowych metod. Nowych metod, bo świat jest coraz to nowszy. Media, technika się rozwija, prawda? I w nowy sposób jest potrzebny. No, jeżeli my będziemy teraz używać tylko starych metod, a nasi młodzi ludzie są już, wiadomo, w internetach daleko, 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 to nie znajdziemy ich, więc trzeba nam się rozwijać, trzeba ich szukać w nowy sposób. I szukać ciągle tych nowych środków przekazu, w jaki sposób, co jest teraz im bliskie. Myślę, że też warto poznawać ten świat i być na czasie.
A skąd, już tak kończąc, wiadomo w ogóle, że my świeccy mamy tak, że wychodzić gdzieś ewangelizować na jakąś ulicę czy gdzieś tam, może to tylko do księży należy? Zakonnic ewentualnie.
To by było bardzo proste. Moglibyśmy sobie siedzieć w domu, ale no, Duch Święty nie da tak nam pewnie spokojnie siedzieć. Jest to wezwanie do wszystkich. Skąd to wiadomo? No, Kościół o tym uczy. Nasi biskupy nas do tego wzywają. Jeżeli chodzimy na mszę, to też często słyszymy od różnych księży, że to nie jest wezwanie tylko do księży. Ja słyszałam to zwyczajnie w kościele katolickim od księdza katolickiego na zwykłej mszy. Słuchajcie, to nie jest wezwanie tylko do nas księży, to jest do wszystkich was. Jesteście wszyscy powołani. Także ja słyszałam to w kościele katolickim, ale myślę, że każdy gdzieś ma swoje doświadczenie. Jak najbardziej warto wziąć na siebie taką odpowiedzialność, nawet jeśli nie jesteśmy do końca przekonani, i spróbować, no bo potem radość jest ogromna. Chociażby z takiego jednego spotkania z człowiekiem, który widzisz, że czekał gdzieś na ciebie. Nie wiedział, że czeka, ale czekał. I to jest ogromna radość, kiedy możemy potem spotkać się po jakimś czasie i no, cieszyć się, że jest jakaś zmiana, że życie ma sens, że odkryliśmy sens razem. No, to są piękne spotkania.
Tak sobie pomyślałem, że już totalnie kończąc, możemy zamknąć naszą rozmowę taką historią. Opowiadałaś, że rozmawiałaś z jakimś punkiem, anarchistą na Woodstocku, tak? Może tą opowieścią zamknąć.
Tak, ale najciekawsze jest to, że spotykamy się z takimi osobami i myślimy sobie, oni to są groźni, jakieś punki, co teraz? Ja powiem szczerze, że to jest wielka zmyłka, bo to są bardzo dobrzy, często wrażliwi, delikatni ludzie, często zranieni gdzieś przez życie, którzy przyszli coś doświadczyć, pobawić się. Ja spotkałam się z taką osobą, którą może nie zamierzałam rozmawiać, bo była dość agresywna, ale skoro już zaczęła w moją stronę być agresywna, to weszłam z nią w dialog. Był to człowiek tak na oko po 40, z wielkim, takim wielkim, nie wiem jak to nazwać nawet.
Irokezem.
No też tak. Irokez, łańcuchy, wszystko. I to było niesamowite, bo w ciągu paru minut usiedliśmy na trawie, zaczęła się rozmowa i przez chwilę widziałam, jak on się topi. Nic takiego nie zrobiłam, po prostu dałam mu troszkę czasu i gotowość rozmowy, takiej zwyczajnej, tak jak teraz sobie siedzimy, rozmawiamy. Okazało się, że po prostu ma trudną sytuację w domu, że jest jakaś, że jest rodzina, która gdzieś daleko, że jest nierozumiany, że jest jakaś córeczka, której dawno nie widział, wiecie. Za chwilę był człowiekiem, który po prostu mógł wyrazić swoje emocje i zdjął tą maskę. No i właśnie to był taki czas spotkania, bardzo piękne dla mnie też doświadczenie, odkrycia głębi, odkrycia piękna i spotkania się z prawdziwym człowiekiem. Więc wiem po prostu od pewnego czasu, że to są tylko fasady, jakieś mury, które tak naprawdę nie mówią prawdy o człowieku, tylko po prostu są taką zasłoną, ale warto za nią oczywiście zajrzeć, zapukać, dać się zaprosić.
Dzięki za rozmowę.
Dzięki.
Za chwilę 18:00 moim gościem była Agnieszka z Panem Bogiem.